Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basaługa, z nami w studiu Rafał Zając, prezydent Stargardu. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie państwa.
Panie prezydencie, zacznijmy od razu od pieniędzy. Wszystkie samorządy tną koszty, bo nie ma, zwyczajnie nie ma pieniędzy w budżetach. Na czym pan będzie oszczędzał w Stargardzie?
Rzeczywistość, jakiej wszyscy doświadczamy, no, przynosi duże wyzwania dla każdej rodziny. Spięcie budżetu rodzinnego zaczyna być wyzwaniem. Nie inaczej jest z budżetem miasta. Tu również doświadczamy bardzo istotnych wzrostów kosztów. My dziś, można powiedzieć, przepracowujemy sobie szereg propozycji związanych z możliwymi oszczędnościami, ale wtedy dopiero, kiedy ten pakiet będzie gotowy, to państwu przedstawię. Natomiast nie ma co się oszukiwać, że tak dużych wzrostów nie jest w stanie samorząd udźwignąć i na pewno jakieś rozwiązanie będziemy proponować.
Ale to mówimy o kosztach na przykład energii elektrycznej. Będzie trzeba na przykład wyłączać co drugą latarnię.
No tak, no bo to jeszcze raz mówię, tego się nie da oszukać. No jeśli węgiel kosztował, a mówię o cenach, które obowiązywały w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej, cenach netto, jeszcze ze dwa lata temu 280 zł, później niecałe 500, a teraz ten węgiel trzeba kupować za 1800 czy nawet więcej, no to się przekłada na cenę prądu. I my dzisiaj cena prądu skoczyła nam z ponad 500 zł na prawie 3000. To tego pięciokrotnego wzrostu kosztów w prosty sposób udźwignąć się nie da. Natomiast musimy przemyśleć taki sposób oszczędności, który, no po pierwsze, zagwarantuje jednak sprawne funkcjonowanie miasta i też nie będzie wiązało się z rezygnacją z jakichś istotnych wartości. No, jeśli mówimy na przykład o oświetleniu ulicznym, to naprawdę trzeba się głęboko nad tym zastanowić, bo to jest kwestia po prostu bezpieczeństwa.
A na przykład podgrzewanie wody w niedawno otwartym basenie Aquastar?
To wie pan redaktor, to jest tak, że my do działań oszczędnościowych to jesteśmy przyzwyczajeni od dawna, bo jak ja słyszę czasem, że ktoś wreszcie zamierza na weekend przykręcić ogrzewanie albo trochę chłodniejszą temperaturę trzymać w administracji, no to naprawdę my wiele doświadczeń związanych z oszczędnościami już mamy za sobą. No tu trzeba przemyśleć pewien pakiet i ja chciałbym jakby przedstawić i radnym, i mieszkańcom z jednej strony jednak pewne propozycje związane z rezygnacją, ale też z drugiej strony z propozycją no jednak jakiejś reakcji, próby wychodzenia z tego impasu, bo jeśli energia dzisiaj jest tak droga i posługujemy się przykładem pływalni, w pływalni za prąd płaciło się rocznie z 1 200 000 1 300 000, to jest taka skala kosztu samej energii elektrycznej, to przy tym pięciokrotnym wzroście, no to już wiemy, że trzeba do pływalni dołożyć jeszcze 5 milionów. I teraz propozycje typu trochę mniej będzie włączonych żarówek, one jakościowo tego nie zmienią. Na klienta tego kosztu nie przerzucimy. Przed decyzją o zamknięciu, wyłączeniu tego obiektu naprawdę bym był bardzo ostrożny z tego typu decyzjami, bo to jest już zdecydowane...
Ostateczność.
Tak, zdecydowana ostateczność, rezygnacja po prostu z jakości życia w mieście. Więc być może trzeba szukać rozwiązań związanych z efektywnością energetyczną, z alternatywnymi źródłami, szukać rozwiązań, czy jesteśmy w stanie oprzeć mocniej o fotowoltaikę i pompy ciepła same potrzeby energetyczne obiektu pływalni. No, te analizy są przed nami. Kiedy będziemy gotowi, będę mógł o tym mówić.
Ale mieszkańcy muszą liczyć się na przykład z podwyżką za ogrzewanie.
No, generalnie teraz już mówimy o spółkach komunalnych. One oczywiście nie żyją w próżni. Jeśli PEC kupuje węgiel znowuż kilkakrotnie droższy za emisję CO2, też płaci kilkakrotnie więcej, to musi w jakimś sensie przełożyć się na cenę, podobnie jest z wodą i ściekami. Tylko chcę państwa zapewnić, że firmy w Stargardzie starają się po pierwsze ten ciężar rozkładać jednak w dłuższym okresie, a z drugiej strony no, mamy na względzie, że przełożenie pełnych kosztów na klienta jest po prostu nie do wytrzymania. Przecież my słyszymy o wzrostach cen ciepła o 300, 400 i 500%. Najniższe taryfy, z jakimi się spotykałem, to jest 70. Teraz rząd mówi o jakimś ręcznym hamowaniu na poziomie 42% wzrostu, ale nasz PEC jakby bez tego ręcznego sterowania i tak tych wzrostów o 200-300% nie będzie proponował.
To, żeby nie było tak pesymistycznie, Stargard nie rezygnuje z inwestycji, mimo tego, że trzeba zaciskać pasa.
No, to jest konsekwencja rozwoju gospodarczego. Jeśli patrzymy na to, co dzieje się w parku przemysłowym, a sprzedaż gruntów naprawdę notuje historyczne rezultaty, ja nie czuję się jeszcze w tym momencie upoważniony przez poszczególnych inwestorów, żeby mówić o konkretnych markach, branżach i tak dalej, ale za chwilę na to czas pewnie przyjdzie. Natomiast sprzedaż gruntów w parku przemysłowym rzeczywiście jest historyczna i daje możliwości rozwijania się miastu, a nie hamowania, rezygnowania z tego rozwoju.
Na trudne czasy okazuje się, że park przemysłowy jest dużym ratunkiem. Nasi słuchacze pytają o amfiteatr, panie prezydencie, czy będzie, czy nie będzie?
Będzie. No i to właśnie rozwoju gospodarczemu zawdzięczamy, więc ja będę to podkreślał, że zawdzięczamy to świętej pamięci prezydentowi Pajorowi. Wprowadził miasta na miasto na drogę rozwoju gospodarczego. Ja staram się z moimi współpracownikami, z naszym zespołem z tej drogi nie schodzić i tego nie zepsuć. Przygotowaliśmy tereny inwestycyjne, pozyskując pieniądze unijne i inwestując tak duże środki, tak dobrze przygotowując infrastrukturę, że dzisiaj można powiedzieć też tym wygrywamy. I rzeczywiście dzięki tej sprzedaży będziemy w stanie trochę łagodzić skutki, stąd też, tak jak mówię, nie będziemy musieli rezygnować z inwestycji. Jeśli chodzi o amfiteatr, po wielu analizach rzeczywiście mogę już dziś powiedzieć, że na pewno ta modernizacja dojdzie do skutku.
Bo trzeba podwyższyć cenę, no bo oferenci zgłaszali, tak, że no, nie są w stanie wybudować amfiteatru.
Tak, no to był też ten element analizy, bo szczerze mówiąc nie liczyliśmy się z tak dużym budżetem. No ale rośnie znowuż wszystko w budowlance, czy rosło, bo teraz mamy moment, kiedy ten rynek ze względu na unieruchomienie praktycznie akcji kredytowej, ten rynek szczególnie jeśli chodzi o deweloperkę, praktycznie się nie tylko ostudził, ale zatrzymał. Ale mimo wszystko ceny na pewnym poziomie pozostały. I no, my musieliśmy jakby przetrawić też po pierwsze to, czy nas stać, ale po drugie też pogodzić się jakby z tym, że modernizacja amfiteatru za kilkanaście milionów jest niestety niemożliwa. No i z ocen różnych postępowań przetargowych, już nie tylko organizowanych przez miasto i z ocen kosztorysów wynika, że wartość zaproponowana przez wykonawcę jest realna. W związku z tym zwiększyliśmy to zabudżetowanie tego zadania i ono pójdzie do realizacji.
Jesteśmy kilka dni po rozpoczęciu roku szkolnego. Skończyły się wakacje. Wakacje szkoły może nie pracowały, chociaż tam cały czas praca się toczyła, bo trwały remonty. Co się udało wyremontować w Stargardzie?
No to po pierwsze trzeba powiedzieć, że mimo okresu wakacyjnego nauczyciele szykowali się na rok szkolny, a kadra administracji i obsługi wraz z dyrekcjami placówek oświatowych to naprawdę ma ciężki czas. Myśmy im tego czasu nie ułatwili, bo rzeczywiście na prace remontowe w każdej placówce wyłożyliśmy ponad 4 miliony złotych w tym roku i tych robót zrealizowanych będzie sporo. To są pojawił się parkiet w sali gimnastycznej realizacja łącznika na przykład w szkole podstawowej numer 3. To były dwa obiekty szkolne, które nie były idealnie ze sobą zintegrowane i po prostu nowy łącznik, żeby tą komunikację ułatwić, będzie wybudowany. To jest jeszcze w fazie przygotowawczej. Szykujemy dokumentację na modernizację kompleksową basenu w szkole podstawowej numer 5. Remontujemy cały kompleks szatniowy w szkole podstawowej numer 2. Tych robót jest bardzo, bardzo dużo, bo one składają się z większych, mniejszych wartości i dają ogółem sumę ponad 4 milionów. Ja dziękuję przy okazji całej tej kadrze, która ciężko ten okres wakacyjny przepracowała.
No to nie uciekniemy chyba od tematu pieniędzy. Tym razem pieniędzy dla nauczycieli. Subwencja oświatowa. Samorządy skarżą się, że ta subwencja jest niewystarczająca. Od kilku lat ta subwencja jest niewystarczająca. Nauczyciele chcą podwyżek, chcą zarabiać więcej. Kto będzie musiał zapłacić za podwyżki nauczycieli?
Samorządowcy skarżą się, to tak jakbyśmy my utyskiwali i o coś się prosili. Ja uważam, że to trzeba traktować w ten sposób, że my domagamy się jakby uczciwego finansowania zadań. Tak tę sprawę należy postawić. Ponieważ zadania w oświacie w prosty sposób można podzielić na te, które są subwencjonowane i te, które nie są subwencjonowane. Zadania subwencjonowane, upraszczając ten schemat, to jest na przykład prowadzenie szkół podstawowych w przypadku gminy i w zasadzie ta umowa społeczna, jaką jest prawo oświatowe, jaką jest każda ustawa, mówiła o tym, że zadanie subwencjonowane, subwencja powinna sfinansować, czyli samorząd je prowadzi za pieniądze, które płyną mną z subwencji, a dzisiaj struktura finansowania zadań wygląda tak, że w ministerstwie czy w parlamencie tworzone są przepisy, które powodują, że w prowadzenie oświaty generuje koszty X, natomiast pokrywa się 60% X. I to jest nieuczciwe. To jest trochę tak, jak ja bym sąsiadowi dał kubeł farby, który wystarczy mu na pomalowanie jednej ściany domu i powiedział, proszę bardzo, sąsiedzie, ja decyduję, że masz z tego kubła pomalować cały dom. Nie da się. I w ślad za tym ktoś musi dołożyć. Dokładają mieszkańcy Stargardu, bo w efekcie 20 kilka milionów złotych, które mogłyby być przeznaczone również na zadania oświatowe, na przykład na zwiększenie liczby miejsc w publicznych przedszkolach, na co ja bardzo liczę i czego też bym bardzo sobie życzył, te pieniądze moglibyśmy po prostu zostawić nawet w tym obszarze oświaty i one by były bardzo efektywnie wydane, bo proszę sobie wyobrazić, że 20 kilka milionów pozwoliłoby na prowadzenie spokojnie z 4 dodatkowych placówek. Więc całe to zapotrzebowanie mieszkańców byśmy skonsumowali, nas by było stać po prostu, a tak musimy dokładać do tych zadań, które powinien sfinansować minister edukacji. Podglądaliśmy też i jako samorządowcy gorąco apelujemy o to, żeby rozważyć inny model, bo jeśli to minister nam mówi, ile ścian trzeba pomalować z jednego kubła, to my mówimy, no dobrze, to podzielmy się inaczej tym zadaniem. Skoro minister decyduje, jaka ma być płaca nauczyciela, ile on ma godzin pracować, jaki ma być program w efekcie realizowany, jak ma wyglądać siatka godzin, to są wszystko elementy, które generują koszty, jaka ma być liczba uczniów w klasie, to jeśli ktoś decyduje o tych kosztach, to niech pokryje ten element płacowy, jeśli chodzi o oświatę. Tak na przykład wygląda model finansowania oświaty w wielu innych krajach zachodnich i u nas mógłby taką rolę dysponenta budżetu pełnić na przykład kurator oświaty i finansowałby tę część zadań związanych z pracą ludzi. A samorządy doskonale utrzymają obiekty i niech odpowiadają za stan tych obiektów, niech je sprzątają, niech nimi zarządzają. Ten podział by spowodował, że byłoby to bardzo jasne, czytelne i też dawałoby samorządowi jakby świadomość podejmowane decyzje przez samorząd generowałyby przewidywalne koszty. Dziś tak nie jest. My dokładamy, tak jak powiedziałem, do oświaty ponad 20 milionów. W roku ubiegłym do zadań subwencjonowanych dołożyliśmy 25 milionów złotych prawie. Więc ja nie mówię o prowadzeniu przedszkoli, które jest zadaniem własnym i które samorząd po prostu finansuje ze swoich dochodów, tylko te 20, prawie 5 milionów poszło na dopłatę do tych zadań i mogę powiedzieć, że z roku na rok skala tej dopłaty rośnie.
A pan też ma takie wrażenie, że samorządy, których nie stać na wpompowywanie pieniędzy w edukację, na przykład wyniki uczniów w egzaminach są dużo niższe?
No to na to się jakby skutków jest wiele. Jeśli kogoś nie stać na utrzymanie oświaty na porządnym poziomie, to szuka różnych operacji, żeby jakoś ten budżet spiąć. Ja słyszałem o takich sytuacjach, które trudno zrozumieć i które trudno pochwalać, że na przykład blokowany jest awans zawodowy nauczycieli, co wydaje się kuriozum, ale w niektórych sytuacjach ktoś, kto w końcu musi złożyć ten podpis pod wydatkiem, ten budżet w ten sposób stara się spiąć. Czyli doprowadza to do absurdalnych sytuacji. My oczywiście dopłacamy do tego standardu jakby, czyli do tych zadań, które samorząd prowadzić musi, tylko że ja bym wolał te pieniądze wydać efektywnie na to, żeby było więcej miejsc w przedszkolach, żebyśmy mogli nauczycielom w Stargardzie zapłacić więcej ze swoich środków, bo moglibyśmy z powodzeniem taką decyzję podjąć i samodzielnie również zadbać o ten etos w zawodzie nauczyciela, a tak ze strony samorządu płynie głos i ja też będę jego uczestnikiem. Ja bym oczekiwał, żeby minister rzeczywiście regulował płace, zadbał wreszcie nie o zmiany programowe, nie o zmiany strukturalne, tylko zmiany, które mają podnieść etos zawodu nauczyciela, bo to jest nam wszystkim bardzo, bardzo potrzebne.
I tu stawiamy dzisiaj kropkę. Rafał Zając, prezydent Stargardu, był moim waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję pięknie.
Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.